Drodzy Państwo, połączyliśmy się z panem profesorem doktorem habilitowanym Mariuszem Muszyńskim, który jest prezesem Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Panie profesorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Panie profesorze, no jednak stało się, powiernictwo pruskie złożyło do Trybunału, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości pozwy przeciwko Polsce o zwrot mienia na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Jak pan ocenia w ogóle fakt zaistnienia tych 22 pozwów?
Proszę ojca, dzień dobry państwu. W ogóle, proszę ojca, no sprawa jest trudna. Sprawa jest trudna i skomplikowana, ponieważ jest wielowątkowa i dotyczy wielu płaszczyzn, i płaszczyzny prawnej, i płaszczyzny politycznej. I przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście no jako chrześcijanie, jako katolicy, to przecież współczujemy również tym ludziom, których mimo naszych tragedii również dotknęła jakaś tragedia, bo zostali przez wojska komunistyczne, byli też wypędzani i wcześniej przez wojska niemieckie, ponieważ to był, musimy sobie przypomnieć i pamiętać, że te przesiedlenia początkowo działy się jeszcze przed zakończeniem wojny, jeszcze kiedy Niemcy na tych terenach byli i działy się z rozkazu Hitlera. Później były ucieczki przed wojskami komunistycznymi, a później były decyzje poczdamskie i były przesiedlenia Niemców zgodnie z ustaleniami właśnie konferencji w Poczdamie. I oczywiście jako katolicy współczujemy tym ludziom, bo to też jest tragedia. No, zostawili swoje domy, swoją przeszłość, groby rodzinne. Z drugiej strony też szanując wartości tej naszej kultury zachodniej, wiemy, że własność jest rzeczą świętą i że nie wolno tak pozbawiać własności. Za komunizmu tak było, że ludziom zabierali własność w imię jakiegoś dobra bliżej nieokreślonego, dobra wspólnego. Natomiast musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że to pozbawienie Niemców własności znajdowało podstawy w pewnych ustaleniach konferencji poczdamskiej, które były związane z tym, co działo się w czasie wojny. Przede wszystkim działo się to, że okupanci, agresorzy niszczyli Polskę, zabierali również ludziom własność, zabierali dobra kultury, burzyli co tylko mogli, działali w ramach wojny totalnej, żeby zniszczyć polską kulturę. W związku z czym ustalenia międzynarodowe były proste, że Niemcy muszą odpłacić za te zbrodnie i za te zniszczenia tym narodom, wobec których nastąpiła agresja. Ponieważ majątku państwowego oczywiście nie wystarczyłoby, posunięto się już do pewnej praktyki, która istniała wcześniej w prawie międzynarodowym, a dokładnie praktyki, która istniała po I wojnie światowej. Wówczas również Niemcy, odpowiedzialni za wywołanie I wojny światowej, odpłacali, jeżeli chodzi o te kwestie majątkowe, płacili reparacje z majątku prywatnego. I osobom prywatnym, których majątek również na cele reparacyjne poszedł, odszkodowania wypłacało państwo niemieckie. I tutaj sytuacja była podobna. Alianci zdecydowali, że skorzystają również z majątku prywatnego niemieckiego i prawdopodobnie, gdyby była konferencja pokojowa, państwo niemieckie byłoby zobowiązane do wypłacenia tym obywatelom niemieckim, którzy, można to nawet nazwać, uregulowali swoim majątkiem zadłużenie państwa. Nie było konferencji pokojowej, nie podpisano traktatu pokoju, w związku z czym sprawa tej ostatecznej regulacji zawisła gdzieś w próżni. W 90 roku państwo polskie podpisało umowy z Niemcami i przyjęto wówczas taką koncepcję, takie polityczny kompromis czy porozumienie dżentelmeńskie, że Niemcy nie będą podnosić kwestii roszczeń swoich obywateli, którzy gdzieś domagali się zapłaty, odszkodowania za te majątki, a Polska nie będzie domagać się tego, żeby tą sprawę Niemcy zamknęli ostatecznie. No jak wiemy, pomysł ten teraz okazał się pewną łatwowiernością czy niewypałem, ponieważ złożono pozwy. No w tej chwili rozwiązanie jest jedno moim zdaniem. Trzeba wrócić do podstaw i proszę prowadzić rozmowy z Niemcami na ten temat, żeby państwo niemieckie podjęło ostateczne działania w celu rozwiązania tego problemu między państwem niemieckim a swoimi obywatelami.
Tutaj, panie profesorze, wszyscy politycy w Polsce zgadzają się co do tego, że potrzebna jest błyskawiczna akcja strony polskiej. Jakkolwiek pani minister spraw zagranicznych, Anna Fotyga, no raczej nie widzi możliwości szybkiej renegocjacji tego traktatu, o którym pan wspomniał z 90 roku, to jednak pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, że tutaj musi być uchwała Sejmu, który jasno powie, że Polska nie uzna żadnych wyroków, które będą podważały polskie prawo własności, której charakter nabycia jest pierwotny. I co pan sądzi na temat takiego rozwiązania, szybkiej jakiejś uchwały czy ustawy sejmowej, w której Polska by w sposób kategoryczny, jasny stwierdziła, iż jakiekolwiek będzie, jeżeli będzie to orzeczenie Trybunału, prawda, niekorzystne dla Polski, podważające polskie prawo własności, to my tego nie uznamy.
No ja myślę, że przede wszystkim, no na pewno trzeba podjąć działania polityczne związane z tą sprawą i te działania powinny być już mieć charakter teraz stały i konsekwentny i też powinny istnieć w kilku płaszczyznach, zarówno w płaszczyźnie prawa wewnętrznego, jak i zarówno w płaszczyźnie prawa międzynarodowego i polityki zagranicznej. I nie powinniśmy oczywiście działać na takiej zasadzie jak do tej pory, że jak się pojawił problem, to albo był wyciszany, albo był gdzieś ukierunkowywany i albo pojawiała się jakaś grupa osób, która mówiła, a nie bójmy się, to przecież nic nam nie grozi. Polityka zagraniczna polega na pewnej konsekwencji i na stałym działaniu i takiego działania, myślę, oczekujemy i myślę, że o tym mówił premier i pani minister Fotyga, mówiąc, że będą podejmowane działania. Może jest wiele możliwości, to oczywiście ocena, jakie działania ma być podjęte, czy ma być to mają być podjęte rozmowy w sprawie renegocjacji traktatu, czy mają być podjęte działania innego rodzaju, bo przecież to nie musi być, a nie musi być traktat. To może być na przykład oświadczenie jednostronne niemieckie. To mogą być działania wspólne, które miałyby na celu już przewartościowanie dotychczasowych działań wobec niemieckich przesiedleńców, których było bardzo dużo i zmiany statusu prawnego tej pomocy, która im została już wyświadczona. Ale to naprawdę tak, to jest problem wewnątrz niemiecki i to, czego powinniśmy się trzymać, to właśnie powinniśmy być konsekwentni w tej ocenie. To jest problem między państwem niemieckim a obywatelem niemieckim. To nie jest sprawa Polska. To nie możemy, nie, bo przez cały czas państwo niemieckie prowadziło taką politykę, że z jednej strony uznawało, że przesiedlenia i pozbawienie majątków to są działania niezgodne z prawem międzynarodowym, ale twierdziło, że nie będzie popierać swoich obywateli w tej sprawie i w ten sposób niejako ukierunkowywało obywateli i na konflikt z państwem polskim. Moim zdaniem trzeba dać jasny sygnał, że państwo polskie nie jest stroną tego konfliktu i oczekuje konsekwentnych działań od strony niemieckiej. Oczywiście jest w stanie służyć wszelkiego rodzaju pomocą, ale w takim zakresie, żeby państwo niemieckie uregulowało ten konflikt na tym polu współdziałania z własnymi obywatelami. Natomiast jeżeli chodzi o naszą ustawę, no to ja myślę, że oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że akty prawa wewnętrznego działają, muszą być z jednej strony zgodne z prawem międzynarodowym, żeby mogły działać, oddziaływać poza granicami państwa. Więc oczywiście trudno mi się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie znam kształtu tej ustawy i trudno mi powiedzieć, na ile byłaby ona aktem, który nas będzie chronił w płaszczyźnie międzynarodowej. Natomiast no, ja myślę, że działania powinny być wielopłaszczyznowe i na temat konkretnej wartości tych działań można będzie dyskutować wtedy, kiedy będziemy znali już ich konkretną treść.
No i tutaj, panie profesorze, jeszcze może jedno pytanie o ten kontekst, taką aurę medialno właśnie polityczną, bo wczoraj przy okazji konferencji prasowej powiernictwo pruskie najpierw powiedziało, że poda nazwiska wszystkich 22 osób, które, w imieniu których te pozwy są złożone, a potem okazało się, że padło tylko jedno nazwisko i to jeszcze specyficzne, ponieważ było to nazwisko pana Hansa Joachima Goldschmidta, niemieckiego Żyda. No a tutaj od razu skojarzenia na forum, takie medialne na forum międzynarodowym, w łatwej atmosferze, przecież takie przygotowanie altereryjskie, że tak się wyrażę, zrobił już pan profesor Jan Tomasz Gross, który z Polski robi takie państwo, które rzekomo bardzo jakoś tam, prawda, nastawało na własność żydowską i było pewnie gorsze od samych Niemców i gestapowców, którzy Żydów mordowali. I tutaj taki chwyt, uważam, chwyt poniżej pasa na tej konferencji prasowej znów niemieckiej. Zatem, no cóż, medialne działania, które jednak usilnie próbują sprawę wyprowadzić z zakresu tego wewnętrzno-niemieckiego na forum międzynarodowe.
Proszę ojca, to jest taka dosyć specyficzna i skomplikowana z pewnego punktu widzenia sprawa. Ja na ten temat tego trójkąta, dotyczącego aspektu, trójkątnego aspektu własności tego konfliktu prawnego dotyczącego własności żydowskiej przedwojennej. Ja pamiętam, że pisałem przed rokiem w prasie, ponieważ już wtedy były pierwsze takie ruchy ze strony niemieckiej, w których Niemcy usiłowali ustawić niejako środowiska żydowskie przeciwko środowiskom polskim, a sami postawić się w roli adwokata rozstrzygającego ten spór o konflikt dotyczący mienia. To jest sprawa o tyle skomplikowana, że dotyczy takiej sfery prawa międzynarodowego, która się nazywa sukcesją odpowiedzialności, czyli następstwem, chodzi o odpowiedź na pytanie, kto powinien odpowiedzieć za złamanie prawa na terenach, które następnie stały się własnością innego państwa. I to jest sprawa skomplikowana, ponieważ w prawie międzynarodowym nie ma jasnych norm. Niemniej jednak można się oczywiście opierać na zasadach jakiejś słuszności i moralności i pokazać trzeba jasno, że mienie żydowskie zostało przejęte przez państwo niemieckie na podstawie ustaw tych narodowościowych, tak zwanych ustaw norymberskich w latach jeszcze 30. i na początku wojny. I potem jak Polska nabyła tereny zachodnie, te niemieckie, na własność państwa polskiego, to mienie nie miało już statusu mienia żydowskiego, tylko to mienie było mieniem państwa niemieckiego albo obywateli niemieckich. I z tego punktu widzenia to mienie zostało przejęte jako mienie poniemieckie. I tutaj prawo międzynarodowe mówi, że jeżeli to było mienie państwowe, to się nabywa to mienie, to drugie państwo, które te tereny, do którego te tereny przyłączono, nabywa mienie państwowe według prawa tamtego państwa, państwa poprzednika. W związku z czym my nie złamaliśmy prawa, przejmując mienie niemieckie, które wcześniej było mieniem pożydowskim. Natomiast kwestia, czy przy wywłaszczaniu i pozbawianiu własności osób narodowości żydowskiej przez Niemców nastąpiło złamanie prawa. No nastąpiło. W związku z czym tam kwestia odpowiedzialności jest umiejscowiona między Żydami a Niemcami. Oczywiście Polska, działając na zasadach moralności, może być w jakiś sposób zaangażowana w to i może dojść do tego, że no nie wiem, że Polska zwróci jakiś czy jakąś rzecz, która jest pamiątką rodzinną, czy obraz. Ale trzeba też pamiętać, że jeżeli to mienie zostało przejęte jako mienie poniemieckie, jako reparacje ze strony Niemiec, to wówczas mamy prawo oczywiście o to, żeby od strony niemieckiej poprosić niejako zwrot czy zapłatę w innej formule za to, że my chcemy osobom narodowości żydowskiej oddać te pamiątki. Także tak naprawdę nie powinniśmy się pozwolić dać wepchnąć w ten spór, który również jest między osobami pochodzenia żydowskiego a państwem niemieckim jako sukcesorem państwa, które złamało prawo. Tutaj nie możemy się tak wmanewrować. Musimy jasno powiedzieć, że to my możemy tylko współuczestniczyć na zasadzie naszej dobrej woli w rozwiązaniu jakoś tego problemu. Natomiast roszczenia nie mogą być kierowane przeciwko nam.
A zatem, panie profesorze, obserwujemy dalej reakcję polityków za zachodniej naszej granicy, jakie tam będą wypowiedzi, bo już wydaje się, że to takie odcinanie się od pani Ryki Steinbach, no to jest, to był chyba do tej pory troszeczkę taki listek figowy i nie było to jakimś no, takim rozwiązaniem, które by zabezpieczało interesy nasze, czy też dobre stosunki polsko-niemieckie.
No, niestety, no, ja to z przykrością mówię, ponieważ akurat no, pracuję w instytucji, której celem jest doprowadzenie do tego pojednania i również jako katolik uważam, że no, trzeba te pewne winy, mimo że były olbrzymie, no trzeba sobie wzajemnie wybaczać, bo jednak tak akurat takie geopolityczne położenie naszemu krajowi i narodowi Pan Bóg dał, że jesteśmy sąsiadami, no i powinniśmy współpracować. Natomiast no rzeczywiście postawa ta polityczna jest troszeczkę nie taka, jakiej byśmy oczekiwali, no ale no, ja tu ciągle liczę na to, że gdzieś nastąpi otrząśnięcie się z tej postawy, bo my znamy tą postawę z Biblii. To jest taka klasyczna postawa Poncjusza Piłata. No, politycy mówią, my umywamy ręce, spierajcie się, ale to niestety tak nie jest, bo politycy niemieccy powinni się w to zaangażować, w to rozwiązywanie sporu, bo tak naprawdę klucz do rozwiązania tego sporu leży właśnie w ich rękach, bo przecież państwo niemieckie nie może dyskryminować swoich obywateli, nie może być tak, że obywatele za państwo zapłacili własnym majątkiem dług wobec innego państwa, a teraz nie ma woli politycznej, żeby tym obywatelom niemieckim w jakiś sposób skompensować te szkody. Naprawdę Niemcy powinni rozwiązać ten problem jako swój wewnętrzny problem. I myślę, że taką postawę powinniśmy reprezentować my jako Polacy i również nasi polscy politycy. I naprawdę, jeżeli Niemcy to rozwiążą, to będzie to przysłowiowy kamień milowy na drodze do naszego pojednania, które oby nastąpiło jak najprędzej.
Oby tak było. Dziękuję serdecznie panie profesorze za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mariuszem Muszyńskim, który jest prezesem Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.